Rozmowa dnia.
Dzień dobry Państwu. Przed mikrofonem Grażyna Ślązak-Wójcik. Moim i Państwa gościem w Sandomierskim Studiu Polskiego Radia Kielce jest ordynariusz diecezji sandomierskiej, biskup Krzysztof Nitkiewicz. Dzień dobry.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Ustanowiona została nagroda diecezji sandomierskiej. Po raz pierwszy zostanie wręczona 9 czerwca tego roku z okazji jubileuszu 20-lecia pielgrzymki świętego Jana Pawła II do Sandomierza. Nagroda nazywa się Dobre Drzewo i będzie przyznawana w trzech kategoriach. Skąd taki pomysł?
Jak wiadomo, nasz region sandomierski słynie z uprawy jabłek, owoców, a w Ewangelii czytamy przypowieść Pana Jezusa o dobrym drzewie, które wydało dobre owoce. Stąd nazwa tej nagrody po łacinie Arbor Bona. I pomyślałem sobie razem ze współpracownikami, bo te rzeczy robimy zazwyczaj wspólnie, że jest tyle osób zasługujących na zauważenie, na podkreślenie ich dorobku czy wkładu w życie zarówno diecezji, jak i regionu, że musimy znaleźć jakiś sposób. Mamy już nagrodę Protektor Witek, która jest wręczana obrońcom życia. Natomiast tutaj myślimy o trzech kategoriach jak gdyby osób, a więc ewangelizacja, osoby głoszące dobrą nowinę. Niekoniecznie wprost w katechezie czy zambony, ale także przez sztukę, przez malarstwo, przez działalność naukową. To byłaby jedna kategoria. Druga, działalność społeczno-charytatywna, bardzo rozwinięta w naszej diecezji. I wreszcie trzecia, bardzo ważna też dziedzina, świadectwo życia chrześcijańskiego. Kościół opiera się na takich prawdziwych świadkach Ewangelii. Samo wypowiadanie dogmatów, czy nawet treści bardzo pobożnych, niewiele da, jeśli nie będziemy żyli Ewangelią. I mamy takich ludzi bardzo wielu. Myślę, że naszym obowiązkiem jest ich dostrzeżenie i nagrodzenie. I to będzie również wzór, przykład dla innych.
To jest nagroda przede wszystkim skierowana do osób świeckich, ale także do instytucji, tak?
Tak. Księża mają swój sposób nagradzania, prawda? Mamy kanoników, prałatów, infułatów. Natomiast myślimy o osobach świeckich i o instytucjach, które też odgrywają dużą rolę w naszym regionie. Oczywiście Stolica Apostolska przewidziała również i dla świeckich nagrody, ale myślę, że obok tych nagród tradycyjnych, jakie są udzielane przez papieża, tutaj na naszym terenie widzimy wprost blisko, kto rzeczywiście wyróżnia się i zasługuje na taką nagrodę.
A jak ksiądz biskup ocenia aktywność, zaangażowanie mieszkańców diecezji sandomierskiej w życie kościoła lokalnego?
Trwający trzeci synod diecezji sandomierskiej pokazuje, że ludzie, szczególnie świeccy, są zainteresowani rozwojem, umacnianiem kościoła. Proszę sobie wyobrazić, że podczas drugiego synodu, który odbywany był w latach 90., również była dyskusja na temat uchwał synodalnych, a więc prawa, naszego prawa kościelnego, które nawet na mocy konkordatu czy konstytucji jest uznawane przez państwo. Natomiast dzisiaj w ciągu pół roku otrzymaliśmy 4 razy więcej propozycji od osób świeckich niż w ciągu kilkunastu lat przed rokiem 2000. A więc ludzie się interesują, chcą kościoła mocnego, silnego, potrzebują kościoła i czują się za ten kościół odpowiedzialni, bo te postulaty zgłaszane dotyczą bardzo różnych dziedzin życia.
Czyli dyskusja jest żywa, dyskusja trwa. Miejmy nadzieję, że synod zakończy się tak bardzo pozytywnymi wnioskami, że odczujemy te wnioski wszyscy, mieszkańcy całej diecezji sandomierskiej. A tak jak wspomniałam, ta nagroda zostanie wręczona po raz pierwszy 9 czerwca, gdy będziemy świętować 20. rocznicę pielgrzymki świętego Jana Pawła II do Sandomierza. Dużo się mówi o nauce, jaką pozostawił papież Jan Paweł II. Czy zdaniem księdza biskupa często sięgamy po tę naukę, czy to raczej jest taka pobieżna znajomość?
Niestety muszę przyznać, że nawet z księża ja też no, nie znamy najlepiej tej nauki. Świeccy czasami nas zawstydzają, szczególnie szkoły noszące imię świętego Jana Pawła II. Musimy do tej nauki wracać, ona jest ciągle aktualna. Trzeba pamiętać, że ta nauka w dużej mierze powstawała w okresie, gdy było starcie komunizmu z chrześcijaństwem, z jakąś ideą demokracji, wolności. I dzisiaj jest inna sytuacja, ale odradza się neomarksizm i jest liberalizm duży. Muszę zdradzić, że kupiłem sobie tłumaczenie z książki Don Camillo, gdzie jest starcie zawsze Don Camillo i Pepone, burmistrza. Znałem dobrze film i włoski oryginał, ale widzę, że te sytuacje tej konfrontacji, jak gdyby dwóch bloków przeciwstawnych, one się powtarzają dzisiaj u nas w Polsce i stąd nauka świętego Jana Pawła II może być bardzo pomocna, także dla osób, które deklarują się jako niewierzące, bo przecież papież kierował swoje słowa do wszystkich.
Ale dla niektórych też papież Jan Paweł II jest postacią kontrowersyjną. Otóż dwie katolickie działaczki, mówię teraz o sytuacji z Francji, wzywają do dekanonizacji Jana Pawła II, który był ich zdaniem protektorem oprawców oraz głosił opresyjną wobec kobiet teologię ciała. I te katolickie działaczki odnoszą się w tym swoim tekście między innymi do wykorzystywania seksualnego zakonnic przez osoby duchowne. Jak ksiądz biskup odniesie się do takich właśnie
opinii? Ja myślę, że ta opinia tych dwóch pań, owszem, słyszałem, czytałem w prasie, ona wynika z nieznajomości nauczania świętego Jana Pawła II. Katolicy rzeczywiście zaangażowani w życie Kościoła, którzy nie tylko dyskutują i proponują reformy, ale żyją wiarą i tworzą ten Kościół na co dzień, oni opierają się właśnie na teologii ciała świętego Jana Pawła II. Pamiętam we Włoszech był taki kardynał Biffi, a później Caffarra w Bolonii, dwóch wybitnych mężów Kościoła, którzy stworzyli szkołę opartą na teologii Jana Pawła II. Powstał specjalny instytut rodziny opierający się na doktrynie świętego Jana Pawła II. Więc jest jakieś nieporozumienie. Natomiast jeśli chodzi o kwestię pedofilii, to ja wtedy pracowałem w Rzymie. Absolutnie nie było żadnej taryfy ulgowej. Jeśli Jan Paweł II wiedział o jakimś przypadku, to nie było zmiłuj się. Była od razu reakcja. Niewątpliwie normy, przepisy, które wówczas obowiązywały, nie były może tak doprecyzowane jak dzisiaj, prawda? Biskupi w diecezjach mieli większą swobodę działania. Dzisiaj wszystko jest bardzo ładnie ułożone. Te zasady, które Ojciec Święty Franciszek przedstawił podczas ostatniego spotkania przewodniczących Konferencji Episkopatu, bardzo nam ułatwiają życie. Ale proszę mi wierzyć, to nie jest łatwe w diecezji, bo jeśli ja spotykam się z takim przypadkiem, oczywiście postępuję zgodnie z prawem kanonicznym i z prawem świeckim. Jeśli przypadek ma jakieś znamiona wiarygodności, to zgłaszamy od razu do prokuratury. W ogóle nie ma żadnej dyskusji. Ale reakcje osób podejrzanych są negatywne. I muszę powiedzieć, że czasami, rzadko, ale czasami zdarzają się fałszywe oskarżenia i wtedy bywa, że taka osoba przez 2-3 lata jest zawieszona i musi czekać na werdykt. I dlatego dobrze, że jest jakaś ewolucja w tej trosce o młode pokolenie. Dobrze, że Ojciec Święty kładzie duży nacisk na to, ale myślę, że też Konferencja Episkopatu Polski zrobiła dużo. Również w sprawie troski o te osoby pokrzywdzone. My to też robimy, rozmawiamy z tymi osobami, oferujemy pomoc. Nikt nie zostaje sam.
Zaczęliśmy naszą rozmowę od nagrody diecezji sandomierskiej. Skończmy również na tym temacie. Kto może zgłaszać kandydatów do tej nagrody? Przypomnijmy, że w trzech kategoriach będzie ona przyznawana.
Jest kapituła, która będzie podejmowała decyzje. W kapitule są świeccy, osoby zakonne i duchowni. Tu są parytety pełne. Natomiast oczywiście każdy może zgłosić kandydatów. Każdy może zgłosić kandydatów. I liczę na to, że takie kandydatury będą wpływały, a później kapituła w sposób całkowicie autonomiczny będzie przedstawiała 3 nazwiska i nie wątpię, że będą to osoby naprawdę zasługujące na wyróżnienie.
A przypomnę, że te 3 pierwsze nazwiska poznamy już 9 czerwca tego roku. Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Ordynariusz diecezji sandomierskiej, biskup Krzysztof Nitkiewicz był gościem Polskiego Radia Kielce w studiu w Sandomierzu.
Dziękuję, szczęść Boże, dobrego dnia.
Do usłyszenia. Grażyna Szlemzak-Wójcik.